każde me wspomnienie, każdą myśl. Stwórz na nowo serce me, miłość i nadzieję, wiarę wlej. Królem moim jesteś Ty, nie ma już nade mną władzy nikt. Wody żywej pragnę dziś, Duchu przyjdź. W Twoim ogniu wypal dziś każde me wspomnienie, każdą myśl. Stwórz na nowo serce me, miłość i nadzieję, wiarę wlej. Królem moim jesteś Ty, nie ma już nade mną władzy nikt. Wody żywej pragnę dziś, Duchu przyjdź. Duchu przyjdź, Święty przyjdź.
Duchu umiejętności, naucz nas patrzeć na wszystko, co jest stworzone w świetle Twoim, abyśmy poznali znikomość rzeczy ziemskich i całą naszą nadzieję pokładali tylko w Tobie. Duchu Święty, Duchu Rady, tam, gdzie nasza myśl zawodzi, ukaż nam, co trzeba czynić, a czego zaniechać, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Naucz nas sprawiedliwości i kieruj nas ku dziełom miłości i miłosierdzia. Duchu Święty, Duchu bojaźni Bożej, natchnij nas od razu do każdego grzechu. Strzeż nas w pokusach i pomóż nam opanować i ujarzmić nasze namiętności. Obdarz nas łaską ducha dziecięctwa wobec Ojca Najwyższego, i zachowaj nas od wszelkiej pychy i zuchwalstwa. Duchu Święty, Duchu mądrości, prowadź nas prosto do Boga. Daj nam poznać, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Daj nam zrozumieć wielkość miłości Bożej i naszego powołania. Radość i pocieszenie z Niego płynące. Spraw, abyśmy stanęli kiedyś przed Bogiem twarzą w twarz i poznali Go tak, jak poznani jesteśmy. Przybądź, Duchu Święty. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę. Powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym to część katechizmu katolickiego, która staje się tematem naszych katechez na antenie Radia Maryja. Ostatnia nasza katecheza dotyczyła ważnego, istotnego, fundamentalnego zagadnienia, jakim jest wolność człowieka. Mówiliśmy o wolności i odpowiedzialności, ale także o wolności ludzkiej w ekonomii zbawienia. Temat dzisiejszej katechezy: moralność czynów ludzkich, 1749 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Wolność czyni człowieka podmiotem moralnym. Gdy człowiek działa w sposób świadomy, jest, jeśli tak można powiedzieć, ojcem własnych czynów. Czyny ludzkie, to znaczy czyny wybrane w sposób wolny na podstawie sądu sumienia, mogą być kwalifikowane moralnie. Są dobre albo złe. Źródła moralności. Moralność czynów ludzkich zależy od wybranego przedmiotu, po drugie zamierzonego celu, czyli od intencji, i po trzecie okoliczności działania. Przedmiot, intencja i okoliczności stanowią źródła, czyli elementy składowe moralności czynów ludzkich. Wybranym przedmiotem jest dobro, do którego wola dąży w sposób dobrowolny. Stanowi on materię czynu ludzkiego. Wybrany przedmiot określa moralnie akt woli według tego, czy rozum rozpoznaje go i ocenia jako zgodny lub niezgodny z prawdziwym dobrem. Obiektywne zasady moralności wyrażają racjonalny porządek dobra i zła poświadczany przez sumienie. W odróżnieniu od przedmiotu, po stronie podmiotu działającego, znajduje się intencja. Intencja jest istotnym elementem w wartościowaniu moralnym działania. Ponieważ znajduje się w wolitywnym źródle działania i określa je przez zamiar. Zamiar jest pierwszym kresem intencji i wskazuje na zamierzony cel działania. Intencja jest zwróceniem się woli do celu. Dotyczy ona kresu działania. Jest ukierunkowaniem na dobro przewidywane z podejmowanego działania. Nie ogranicza się do ukierunkowania poszczególnych działań, ale może porządkować pod kątem tego samego celu wiele działań. Może ukierunkować całe życie na ostateczny cel. Na przykład wyświadczona przysługa ma na celu pomoc bliźniemu, ale jednocześnie może być inspirowana miłością Boga jako celu ostatecznego wszystkich naszych działań. To samo działanie może też być inspirowane wieloma intencjami, na przykład wyświadczenie przysługi, by zyskać przychylność lub by się nim chełpić. Dobra intencja, na przykład pomoc bliźniemu, nie czyni ani dobrym, ani słusznym sposobu działania, który sam w sobie jest nieuporządkowany, jak kłamstwo czy też złorzeczenie. Cel nie uświęca środków. Nie można więc usprawiedliwić skazania niewinnego jako prawowitego środka dla ratowania narodu. Przeciwnie, dodatkowa zła intencja, jak próżna chwała, czyni złym czyn, który sam z siebie może być dobry, na przykład jałmużna. Okoliczności, a w tym także konsekwencje, są drugorzędnymi elementami czynu moralnego. Przyczyniają się one do powiększenia lub zmniejszenia dobra lub zła moralnego czynów ludzkich. Na przykład wysokość skradzionej kwoty. Mogą one również zmniejszyć lub zwiększyć odpowiedzialność sprawcy, na przykład działanie ze strachu przed śmiercią. Okoliczności nie mogą same z siebie zmienić jakości moralnej samych czynów. Nie mogą uczynić ani dobrym, ani słusznym tego działania, które jest samo w sobie złe. Czyny dobre i czyny złe. Czyn moralnie dobry zakłada jednocześnie dobro przedmiotu, celu i czynności, tych trzech elementów. Zły cel niszczy działanie, choć jego przedmiot byłby sam w sobie dobry, jak modlitwa i post, po to, by na przykład ludzie widzieli. Wybrany przedmiot już sam w sobie może uczynić złym całość działania. Istnieją konkretne działania jak nierząd, których wybór jest zawsze błędny, ponieważ pociąga za sobą nieuporządkowanie woli, to znaczy zło moralne. Błędna jest więc ocena moralności czynów ludzkich, biorąca pod uwagę tylko intencje, która je inspiruje, lub okoliczności, środowisko, presja społeczna, przymus, konieczność działania stanowiące ich tło. Istnieją czyny, które same przez się i w sobie, niezależnie od okoliczności intencji, są zawsze bezwzględnie niedozwolone ze względu na ich przedmiot, jak bluźnierstwo, krzywoprzysięstwo, zabójstwo, cudzołóstwo. Niedopuszczalne jest czynienie zła, by wynikało z niego dobro. Podsumujmy. Przedmiot, intencja i okoliczności stanowią trzy źródła moralności czynów ludzkich. Wybrany przedmiot określa moralnie akt woli według tego, czy rozum rozpoznaje go i ocenia jako dobry lub zły. Nie można usprawiedliwić złego działania podjętego w dobrej intencji. Cel nie uświęca środków. Czyn moralnie dobry zakłada jednocześnie dobro przedmiotu, celu i okoliczności. Istnieją konkretne działania, których wybór jest zawsze błędny, ponieważ pociąga za sobą nieuporządkowanie woli, to znaczy zło moralne. Jest niedopuszczalne czynienie zła, by wynikało z niego dobro. Moralność czynów ludzkich. Drodzy Państwo, gdy obserwujemy zachowania człowieka i zachowania zwierząt, to dostrzegamy istotną, zasadniczą różnicę. Otóż zwierzęta działają w sposób automatyczny, to znaczy oparty na instynktach lub na zachowaniach wyuczonych, na przykład w oparciu o tresurę zaprogramowaną przez człowieka. Zwierzęta natomiast nie potrafią działać w sposób świadomy i wolny. Nie programują swoich zachowań ani nie przewidują ich skutków. Nie podejmują decyzji. One po prostu w sposób instynktowny lub wyuczony reagują jedynie biernie na bodźce, które w danym momencie na nie oddziałowują. Na zupełnie innych zasadach opiera się nasze zachowanie, zachowanie człowieka. W miarę rozwoju i dojrzewania dziecko, a w jeszcze większym stopniu człowiek dorosły, jest świadomy własnych zachowań. Świadomość działania oznacza, że człowiek rozumie to, co czyni. Więcej, potrafi programować własne zachowania, potrafi określać ich cel oraz przewidywać skutki swoich działań. Z drugiej strony człowiek potrafi podejmować działania w sposób wolny. Oczywiście nie chodzi tu o wolność rozumianą w sensie magicznym, absolutnym, jako wolność do czynienia czegokolwiek. Człowiek nie jest wolny w tym sensie, że może zdecydować na przykład, by latać jak ptak lub stworzyć coś z niczego. Jest natomiast wolny w tym sensie, że może zająć postawę wobec siebie, wobec życia, wobec ludzi, wobec Boga. Zajęcie takiej postawy dokonuje się poprzez określone zachowania, na które dany człowiek decyduje się w konkretnych sytuacjach życiowych. A zatem wolność ludzka oznacza zdolność działania z własnej inicjatywy, ale także zdolność wyboru działań w obliczu określonych możliwości i uwarunkowań. Nie wszystkie sposoby postępowania są równie dobrą alternatywą. Są zachowania, które prowadzą do życia, ale są też i takie, które prowadzą do śmierci. Tylko ktoś zaburzony psychicznie albo cyniczny może negować oczywisty fakt, że tylko niektóre sposoby postępowania są godne człowieka i prowadzą do pozytywnych konsekwencji. Trudno zatem negować samo istnienie czynów dobrych i złych. Okazuje się jednak, że nie zawsze i nie wszystkim ludziom przychodzi łatwo odróżnić zachowania, które są dobre i szlachetne, od zachowań złych i grzesznych. Potwierdza się zatem starożytna mądrość wyrażona w regule, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. Popatrzmy, skąd bierze się nasza trudność obiektywnego, trafnego osądu własnych czynów. Trzeba najpierw, drodzy Państwo, zauważyć i podkreślić, że żaden zdrowy psychicznie człowiek nie chce wyrządzać sobie krzywdy i nie chce niszczyć się własnym postępowaniem. Mimo to wiele osób postępuje w ten właśnie sposób. I nie chodzi tu tylko o alkoholików, narkomanów. Co więcej, to właśnie człowiek żyjący w cywilizacji zachodniej, który osiągnął niespotykany wcześniej stopień wiedzy o samym sobie, który cieszy się największym zakresem wolności zewnętrznej, okazuje się człowiekiem tak bardzo nieszczęśliwym i wyrządzającym sobie krzywdę. Jeszcze nigdy w historii nie było na kontynencie europejskim tak wielu osób uzależnionych, tak wielu osób z zaburzeniami psychicznymi, samobójców, ludzi łamiących przysięgę małżeńską, ludzi niezdolnych do podejmowania decyzji na całe życie, ludzi niezdolnych do wiernej miłości, ludzi, którzy potrafili upodlić swoje człowieczeństwo. Trzeba otworzyć oczy, nazwać rzeczy po imieniu i wyciągnąć istotne wnioski. Po pierwsze, człowiek jest zdolny zarówno do działań, które go rozwijają, uszczęśliwiają, jak i do działań, które go krzywdzą, a nawet niszczą. Jest więc zatem rzeczą konieczną odróżniać zachowania dobre od zachowań złych. Po drugie, subiektywne przekonanie danego człowieka, że jego działanie jest słuszne i właściwe, nie może stanowić wystarczającego kryterium, aby to działanie zaklasyfikować jako moralnie dobre lub złe. Dla przykładu. Niektórzy młodzi w wieku rozwojowym sięgają po alkohol z subiektywnym przekonaniem, że nie wyrządzają sobie krzywdy, chociaż jest to sprzeczne z obiektywnymi faktami. Potrzebne są zatem obiektywne kryteria. Takie kryteria, na podstawie których można bezbłędnie i jednoznacznie odróżnić czyny moralnie dobre od czynów moralnie złych. Czy jednak takie obiektywne kryteria są w ogóle możliwe? Czy nie są one z konieczności określone przez jakiś system etyczny, filozoficzny, światopoglądowy, antropologiczny albo teologiczny? wtedy nadal byłyby to kryteria subiektywne. Z tą jedną różnicą, że nie byłyby głoszone przez pojedynczego człowieka, lecz przez określony system, grupę społeczną lub doktrynę. Na szczęście jest możliwe ustalenie obiektywnych kryteriów osądu ludzkiego działania. Podstawą do ustalenia tych kryteriów są obiektywne, naturalne konsekwencje danego czynu. Oznacza to, że czynem obiektywnie złym jest każdy czyn, którego naturalne, obiektywne konsekwencje są negatywne. Na przykład tak zwana aborcja. Jest czynem obiektywnie złym, gdyż jej konsekwencją jest zawsze zabicie niewinnego człowieka. Podobnie kradzież jest czynem obiektywnie złym, gdyż jego naturalną konsekwencją jest bezprawne pozbawienie kogoś jego własności. Obserwując zatem obiektywne konsekwencje poszczególnych zachowań człowieka, możemy z obiektywną pewnością określić, czy są one dobre, czy też złe. Niezależnie od tego, co o tych czynach sądzi sam ich sprawca. Więcej, fakt, że człowiek może świadomie decydować się na czyny obiektywnie dobre lub złe, wprowadza nas w istotę sfery moralnej. Warto więc w tym miejscu wprowadzić od razu ważne rozróżnienie. Otóż określone czyny są dobre lub złe same w sobie, a więc niezależnie od stopnia świadomości i wolności człowieka, które te czyny wykonuje. Aby je ocenić w kategoriach dobra i zła, wystarczy, jak już wspomnieliśmy, analizować obiektywne konsekwencje tych czynów. Wymiaru moralnego natomiast nabierają czyny nie same w sobie, lecz w odniesieniu do człowieka, który jest ich sprawcą. Aby zatem stwierdzić, że dany czyn jest dobry lub zły, wystarczy, że wiemy, o jaki czyn chodzi. Aby natomiast ocenić moralną odpowiedzialność danego człowieka za dany czyn, nie wystarczy, że wiemy, jaki to jest czyn. Określone zachowanie człowieka, analizowane samo w sobie, nie zawiera jeszcze bowiem wymiaru moralnego. Wymiaru moralnego nabiera ono dopiero w odniesieniu do sprawcy, a konkretnie w odniesieniu do stopnia jego świadomości, wolności przy dokonywaniu określonego czynu. Odpowiedzialność moralna pojawia się zatem wszędzie tam, gdzie człowiek podejmuje swoje działania w sposób świadomy i dobrowolny. Czyny ludzkie, to znaczy czyny wybrane w sposób wolny na podstawie sądu sumienia, mogą być kwalifikowane moralnie. Tam, gdzie świadomość i dobrowolność jest pełna, tam pełna jest również odpowiedzialność moralna danego człowieka za jego zachowanie. Tam natomiast, gdzie z jakichś względów świadomość lub wolność działania jest z jakiegoś względu zmniejszona, tam też w tym samym stopniu zmniejszona jest odpowiedzialność moralna za dany czyn. Sięgnijmy po przykład. Człowiek uzależniony od alkoholu. Zwykle jest on świadomy, że sięgnięcie po alkohol spowoduje kolejne upicie się. Alkoholik nie jest jednak w pełni świadomy, że jego wolność została ograniczona, a w skrajnych wypadkach zupełnie zniszczona, zniesiona ze względu na działanie emocjonalnych oraz intelektualnych mechanizmów uzależnienia. w takiej sytuacji dokonuje on czynów, które są bardzo złe, gdyż przynoszą dramatyczne krzywdy jemu samemu i innym ludziom, ale jego odpowiedzialność moralna w zaawansowanej fazie uzależnienia może być nawet zupełnie zniesiona ze względu na utratę wolności działania. Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacjach, w których człowiek z jakiegoś względu nie ma wolności lub świadomości działania, wyrządzane przez niego zło pozostaje nadal złem, od którego powinien się odwrócić i za które jest zobowiązany zadośćuczynić, gdy tylko odzyska wolność i świadomość działania. Groźnym uproszczeniem i błędem jest pogląd, że nie istnieje żadna odpowiedzialność za popełnione zło, jeśli nie zostało ono popełnione w sposób świadomy i dobrowolny. Czyli jeśli nie istnieje odpowiedzialność moralna za dane zachowanie. Druga skrajność to traktowanie wszystkich złych zachowań w kategoriach osądu moralnego. Także wtedy, gdy dany człowiek nie był świadomy swych działań lub był pozbawiony wewnętrznej wolności. Drodzy Państwo, po grzechu pierworodnym wszyscy jesteśmy zranieni w naszych więziach, pragnieniach, w naszej świadomości i wolności. Każdemu z nas grozi zatem manipulowanie własną świadomością oraz błędne korzystanie z własnej wolności, aż do wyrządzania krzywdy sobie i innym. Nikt nie może uważać się za całkowicie obiektywnego sędziego własnego życia i postępowania. Wszyscy potrzebujemy obiektywnych kryteriów, dzięki którym możemy z pewnością odróżniać czyny moralnie dobre od czynów moralnie złych i przynoszących bolesne konsekwencje. W tym kontekście możemy lepiej zrozumieć, jak cenną pomocą są dla nas przykazania Boże, które stają się mądrością i siłą ludzi wierzących. Najdoskonalszym i ostatecznym wzorcem i kryterium postępowania moralnego dla chrześcijan nie są jakieś abstrakcyjne zasady, lecz osoba Jezusa Chrystusa, Jego słowa i Jego czyny. Czuwajmy nad moralnością naszych czynów, nie tylko ze względu na nasze wewnętrzne słabości i zranienia, ale także ze względu na świat zewnętrzny, który łudzi iluzją łatwego szczęścia. Sugeruje, że wszelkie sposoby postępowania są równie wartościową alternatywą. Najlepszym sposobem czuwania nad moralnością naszych czynów jest troska o dobro. By zło najpełniej, bo zło najpełniej zwycięża się czynieniem dobra.